Będziemy kontynuować czytanie Ewangelii Łukasza. Dzisiaj w 9 rozdziale znajdują się wersety 7, 8, 9, które teraz chciałbym właśnie przeczytać. Tetrarcha Herod również usłyszał o wszystkich tych wydarzeniach i się zaniepokoił. Jedni bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni natomiast, że Eliasz się ukazał. Jeszcze inni, że ktoś z dawnych proroków zmartwychwstał. Na to wszystko Herod powiedział: ja nakazałem ściąć, kim więc jest ten, o którym słyszę takie rzeczy? I chciał go zobaczyć. Tak pomyślałem sobie, że na początku warto wyjaśnić sytuację taką historyczną, bardziej związaną z Herodem i z Herodiadą. Otóż w samej Ewangelii Łukasza, w 3 rozdziale, pewnie już dawno temu było to, nie każdy to pamięta, jest o nim wzmianka, ale jeszcze jest wzmianka o Filipie. I czytamy w 3 rozdziale, w 1 wersecie tak. Działo się to w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Poncjusz Piłat był wówczas namiestnikiem Judei. Herod tetrarcha Galilei. Jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi trachonickiej, a Lizaniasz tetrarchą Abileny. Także sam Łukasz bardzo uważnie tutaj umiejscawia te wydarzenia w takim kontekście historycznym i we właściwy sposób, zauważcie, używa tytułów, dlatego że tutaj pisze o Herodzie, który jest tetrarchą, natomiast kiedy pisał o Herodzie, który rządził w czasach, kiedy Jezus się miał narodzić, pisał o królu judzkim Herodzie. I tak było. I teraz tak, skąd ta różnica? Dlatego, że w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie jest mowa o trzech różnych Herodach. Tak naprawdę trzech pokoleniach. Był Herod Wielki, który był nazwany Wielki, dlatego że podejmował się wielkich rzeczy. Między innymi on budował świątynię, którą później podziwiano, a o której Jezus powiedział, że nie zostanie na niej kamień na kamieniu. On też był tym, który chciał Jezusa uśmiercić. Zarządził rzeź niemowląt do chłopców do 2 roku życia. To był ten Herod, do którego przyszli magowie. Natomiast tutaj ten Herod, który i on umarł w 4 roku przed naszą erą. A tutaj, kiedy już Jezus jest dorosły, kiedy Jan Chrzciciel jest dorosły, mamy do czynienia z Herodem, który jest jego synem. Herod Wielki miał 10 żon i bardzo wiele potomstwa z tych żon. I jednym właśnie z nich był Herod, który tutaj jest tym Herodem odpowiedzialnym za śmierć Jana Chrzciciela. I on się nazywa Herod Antypas albo Herod Tetrarcha właśnie. Tetrarcha, dlatego że królestwo Heroda Wielkiego zostało podzielone na 4 części i każdą z nich dostał jeden z jego synów, a jedną z, tak naprawdę w tym czasie zarządzał nie jego syn, tylko namiestnik rzymski. I teraz, kiedy patrzymy tutaj na to, jak ta sytuacja rodzinna w tej królewskiej rodzinie, tej rządzącej, powiedzmy, rodzinie wyglądała, to Filip, o którym tutaj jest mowa, był bratem, był tetrarchą i był bratem, ale nie rodzonym, tylko takim przyrodnim bratem. Dlatego właśnie, że Herod Wielki miał te 10 żon i z jednej żony narodził się Herod Antypas, a z drugiej żony narodził się Filip. A jeszcze z trzeciej żony narodził się kolejny Filip. Duża część z nich miała imiona Herod, na przykład tych jego dzieci. I na przykład, żeby ich rozróżnić, to mówiono, że jeden się nazywa Herod Filip I, Herod Filip II. Taka nomenklatura. I teraz tak, jeżeli chodzi o sprawę z Herodiadą, to Herodiada była córką jednego z synów Heroda Wielkiego. I ona, ten jeden z synów Heroda Wielkiego, Filip, tak zwany pierwszy, Herod Filip I, miał nakazane przez tego Heroda Wielkiego, żeby się ożenić ze swoją bratanicą. Ona była córką Arystobula. Arystobul to był kolejny syn Heroda Wielkiego. Ten syn miał córkę i z tą córką miał się ożenić jego brat. Nie wiem, czy rozumiemy to. To jest skomplikowane. Ale generalnie to jest tak, jakby jak za swojego stryja. Tylko pół stryja, tak? Bo ten był z innej matki. I rzeczywiście ona pobrała się z tym Herodem Filipem I. Mieli dziecko. Tę właśnie dziewczynkę, która później tańczyła przed Herodem Antypasem. Ona miała wtedy około 14 lat. Jej imię to było Salome III z kolei. Shulamit po hebrajsku jej imię brzmi. I potem ta kobieta, Herodiana, ona zostawiła tego swojego męża, tego Filipa, Heroda Filipa I. Zostawiła go po, zdaje się, 20 paru latach małżeństwa. Zostawiła go, dlatego że na spotkaniu w Rzymie poznali się z tym Herodem Antypasem. I Herod Antypas już uzgodnił ślub z nią, będąc tam w Rzymie. Ale Herod Antypas wtedy był żonatym królem, to znaczy żonatym rządzącym, a jego żoną była córka króla Nabatejczyków, Aratesa. I żeby pobrać się z Herodiadą, on musiał odprawić tę żonę, którą miał. I ona wróciła do swojego ojca. I teraz oni się pobrali Herod Antypas pobrał się z tą Herodiadą, ale jednocześnie ten pierwszy Filip żył. Ten pierwszy Herod, Filip, brat Heroda Antypasa, żył. I w związku z tym on łamał prawo żydowskie, które zakazywało mężczyźnie, żeby żenił się z żoną swojego brata. To jest w trzeciej księdze kapłańskiej w 18 rozdziale. Można to znaleźć. Tam wprost jest tak, że ktoś, kto tak robi, popełnia czyny haniebne. No i Herodiada, tak? Była taką osobą bardzo, powiedzmy, no, jak możemy zauważyć z tej historii, stawiającą na swoim. Jej można podejrzewać, dlaczego się w końcu zostawiła swojego pierwszego męża. Dlatego, że okazało się, że ten jej pierwszy mąż, tak jak wcześniej miał być spadkobiercą tego Heroda Wielkiego, później Herod Wielki zmienił testament i ten jej mąż, niektórzy nazywają go Filipem bez ziemi, nie miał dziedzictwa. I ona prawdopodobnie po prostu liczyła na to, że będąc żoną innego, będzie mogła być, no wiecie, panującą, taką żoną jakiegoś panującego władcy. W każdym razie, kiedy Herod Antypas odprawił tą swoją żonę, która była córką króla Nabatejczyków, ten król się bardzo zezłościł. I jakieś 5 lat później, 5 lat to trwało, ale wyprawił wojnę. Znaczy wypowiedział wojnę Herodowi. I w trakcie walk Herod Antypas stracił całe swoje wojsko, dlatego że część ludzi uciekła z jego wojska i zdradziła jego armię. I ci Nabatejczycy zdruzgotaliby do końca tego Heroda Antypasa, gdyby nie to, że on zwrócił się o pomoc do Rzymian. No ale Rzymianie wyprawili legiony na Nabatejczyków, ale w trakcie się okazało, że cesarz rzymski umarł i te legiony zawróciły. I Nabatejczycy nie musieli walczyć z Rzymianami. No i teraz potem się okazało, że kiedy Herod Agrypa, kolejny jakby Herod tutaj, i Herod Agrypa jest z kolei tak jakby wnukiem Heroda Wielkiego, i on zostaje, dlatego że Kaligula, ówczesny cesarz, bardzo go lubił, dał mu tytuł królewski nad Judeą. I kiedy Herodiada się o tym dowiedziała, wymyśliła plan, żeby również jej mąż pojechał do Rzymu i poprosił Kaligulę o to, żeby był królem. On tam pojechał, tylko że równocześnie z nim pojechał wysłannik tego króla Agrypy. I ten wysłannik króla Agrypy przedstawił Heroda Antypasa w bardzo złym świetle, jako człowieka, który zbroi jakiś tam lud, 70 tysięcy wojska przygotowuje, które jest na szkodę Rzymu. Ten nie wiedział, jak się wytłumaczyć i w rezultacie Kaligula odebrał mu tytuł tetrarchy i go wypędził do Hiszpanii. I oni wyjechali z tą Herodiadą do Hiszpanii i tam niedługo potem umarli. Ale to, co mamy tutaj w naszym tekście, to jest to, że kiedy Jan Chrzciciel mówił wprost, że Herod Antypas łamie prawo, że nie wolno mu mieć żony jego brata, który jeszcze żyje, Herodiada była bardzo niezadowolona. Była kobietą, która chciała Jana uśmiercić. Zauważcie tę równoległość jakby pomiędzy tą historią Achaba i Jezebel. I ta kobieta, jak tylko wyczekała moment, który uznała za stosowny, zmanipulowała de facto Heroda do tego, żeby osiągnąć swój cel. I doprowadziła do tego, że właśnie w czasie jego urodzin jej córka tańcząc spodobała się i ten powiedział tą obietnicę, no to ta poradziła, że ona chce głowę Jana Chrzciciela i wtedy Herod, mimo tego, że formalnie biorąc mógłby odwołać tę obietnicę, to jednak wstydził się źle wypaść wśród biesiadników i kazał ściąć Jana Chrzciciela. Archeolodzy ponoć odkryli miejsce, gdzie to ścięcie się dokonało. To na wschodnim brzegu Morza Martwego, w tak zwanej twierdzy Heroda. Ale to już na boku. I teraz zobaczcie, że zarówno w historii Achaba i Jezebel, która była ponad 8 wieków wcześniej, jak i tutaj, mamy sytuację, że do króla przychodzi prorok i go napomina. To była sytuacja niezwykła, dlatego że bardzo wielu królów przez wieki myślało o sobie jako o tych, którzy stanowią prawo. Oni ustalają, co jest słuszne. Wielu z nich nazywało się synami Boga czy bogów, a niektórzy wręcz kazali siebie nazywać bogami, chociażby cesarze rzymscy, niektórzy właśnie też. I teraz, kiedy patrzymy na Izrael, Izrael był wyjątkowym miejscem, gdzie królowie nie byli tacy bezkarni, dlatego że nad nimi czuwał Bóg, posyłając do nich swoich proroków. I ci prorocy ogłaszali im wolę Boga. Zauważcie, że to, co Eliasz zrobił, kiedy mówił do króla i królowej, że psy będą lizały twoją krew, to było coś nie do pomyślenia. To za takie słowa mógł być po prostu skazany na śmierć. Ale on to powiedział i nie tylko nie został skazany na śmierć przez Achaba, ale Achab, jak czytałem, jak pamiętacie, pokutował. On wziął do serca, on uwierzył temu, co Eliasz powiedział. Natomiast jeżeli patrzymy tutaj na to, co się działo z Herodem, to Herod nie wydaje się, żeby w którymkolwiek momencie swojego życia pokutował. Tutaj w Ewangelii czytamy, Marka szczególnie właśnie, że Herod poważał Jana Chrzciciela, że uważał go za człowieka świętego, uważał go za sprawiedliwego i że czuł się zakłopotany, słuchając go, mimo to chętnie go słuchał. I zauważcie na sytuację, taką patologiczną można by powiedzieć, bo z jednej strony Herod uznaje Jana Chrzciciela jako tego, kto został posłany przez Boga w jakimś sensie, a z drugiej strony nie chce słuchać tego, co mówi ten posłany przez Boga człowiek. Dlatego, że ten posłany przez Boga człowiek napomina go, że ten związek z Herodiadą jest niedobry, że jest niemoralny, że łamie prawo, a on tego nie robi. I nic z tym nie zrobił do momentu, aż było za późno. I kiedy już dokonało się to, że Jan Chrzciciel został ścięty, i potem Jezus i Jego uczniowie uzdrawiali i doszły te informacje do Heroda, to on, czytamy, zaniepokoił się. Tak? Jak tutaj było to, zaniepokoił się, w tym tłumaczeniu jest oddane. Dlaczego on się zaniepokoił? Otóż podejrzewać należy, że przez pewien czas po tym, jak Jan Chrzciciel został ścięty, Herod miał po prostu wyrzuty sumienia. Miał poczucie winy. I jeżeli tak to można ująć, kiedy usłyszał, że ktoś robi tego rodzaju cuda, zaczął się bać, że może Jan Chrzciciel, który powstał z martwych, przyjdzie do niego i będzie się mścił. I zażąda jakiejś sprawiedliwości. Co jest ciekawe w tym, zauważcie, że Żydzi uznawali taką możliwość, że człowiek, któremu głowę odcięto, mógł zmartwychwstać. Mnie to uderzyło jakoś, kiedy teraz to czytałem, że oni mieli, że to nie była dla nich opcja nie do przyjęcia, tylko że myśleli, że, no, że jest taka możliwość. W każdym razie Herod był człowiekiem, który właśnie pamiętał ten moment, te swoje urodziny, kiedy zamiast tortu na tacy przyniesiono mu głowę, odciętą głowę Jana Chrzciciela. Być może właśnie przeżywał to, być może właśnie widział całą niesprawiedliwość tego czynu i kiedy doszły do niego słuchy, że to może właśnie Jan Chrzciciel, że to może jakiś prorok, zaniepokoił się. I to, co jeszcze tutaj czytamy, to czytamy, że on chciał zobaczyć Jezusa. Tutaj w tym rozdziale, zauważcie w tym wersecie 7, 9 rozdział i werset 9, przepraszam, końcówka 9 wersetu. Tutaj brzmi i chciał go zobaczyć. Herod nie spotkał się z Jezusem wtedy, kiedy dochodziły do niego te wiadomości. Spotkał się trochę później, kiedy Jezus był już osądzony, kiedy Jezus był sądzony. I kiedy Jezus był sądzony, to Piłat dowiedział się, że Jezus jest Galilejczykiem, jeżeli pamiętacie. I stwierdził tak, jeżeli jest Galilejczykiem, jest pod rządami Heroda. A Herod w tym czasie był w Jerozolimie. I Piłat posłał Jezusa do Heroda. I to, co się tam wydarzyło, zauważcie, ja chciałbym przeczytać. To jest Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, wersety 8 do 10. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć. Zobaczcie, to samo, co było tam, tak? W tym dziewiątym, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał ubrać go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Jezus stanął przed Herodem. Ten się spodziewał jakiegoś znaku, cudu na zawołanie, że ten przedstawi jakiś znak, cud. Jezus nie odpowiedział nawet na żadne z jego pytań. I co się stało? Zauważcie, tak jak wcześniej miał jeszcze jakiś niepokój, jakiegoś rodzaju ciekawość, teraz ma do czynienia właśnie z Jezusem i się okazuje, że on wzgardził nim, wzgardził Jezusem. Wzgardził to znaczy, że uznał Jezusa za kogoś, kim można pogardzić, dlatego że ten ktoś nie będzie mu zagrażał i ten ktoś nie jest mu w żaden sposób pomocny. Czyli jeżeli można by tak uznać, władcy tego świata, i Herod jest tutaj przykładem, boją się tylko siły. Czyli jeżeli jego wróg jest na tyle silny, że żeby mu zagrozić, to on będzie się go bał, to on będzie w jakiś sposób go poważał. A jeżeli jego jakiś przyjaciel jest na tyle silny, żeby mu pomóc, to on będzie wtedy jego również szanował czy poważał. Jezus natomiast w tym momencie, kiedy stanął przed Herodem, nie stanowił dla Heroda ani zagrożenia, ani żadnej pomocy. Więc Herod wzgardził nim. Wzgardził nim. I to myślę sobie, że pokazuje, że tak jak wcześniej moglibyśmy pokazać czy mówić o tym, że Herod miał poczucie winy z powodu tego, co zrobił Janowi Chrzcicielowi, z powodu tego, że ściął mu głowę niewinnemu człowiekowi, to teraz w sytuacji Jezusa mamy człowieka, który zatwardził się w swoim grzechu, który nie tylko nie posłuchał Jana, nie porzucił tego związku z Herodiadą, nie zmienił swojego postępowania, ale który zatwardził się w swoim grzechu, że pogardził Synem Bożym. I dlaczego o tym mówię tak długo? Dlatego, że zauważcie, że to jest droga, którą idzie każdy człowiek. Jeżeli człowiek słyszy wezwanie do upamiętania się, jeżeli człowiek słyszy, że postępuje źle, ale zgadza się, tak jak Herod na początku, możliwe, że się zgadzał z tym, co słyszał od Jana, bo to było w prawie napisane, podziwiał go, nie chciał robić tego, co on mówił, to efekt jest taki, że serce i Heroda, i każdego innego człowieka zostanie zatwardzone w grzechu. Zostanie tak jakby po prostu utwierdzone w tej złej drodze i ten człowiek nie będzie widział w tym nic złego, że tak postępuje. Tak jak Herod nie widział nic złego, czy nic takiego, co by wskazywało na to, że musi odprawić Herodiadę. Zauważcie, że to pokazuje człowieka, taką jego podróż od poczucia winy do braku poczucia winy za zło, które się popełnia. Taką podróż, którą odbywa człowiek, który na wezwanie upamiętaj się, zostaw ten grzech, zawróć, mówi nie. To jednak nie jest nic złego, bo podaje jakieś swoje argumenty i mówi tak, to jest racjonalne, to jest dozwolone. I jeżeli w taki sposób człowiek do siebie samego mówi, pokazuje te argumenty sobie samemu, to zatwardza się w swoim grzechu. I wtedy poczucie winy, te sumienie, które normalnie w człowieku jest, po prostu się wypala i nie widzi już dalej, że źle postępuje. Ciekawe, że Jezus w którymś momencie w Ewangelii Marka na przykład mówi o tym, żeby jego uczniowie, tak on mówi do nich, wtedy ich ostrzegł. Uważajcie, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy i kwasu Heroda. I w kontekście wiadomo, że mówi o tym, żeby się wystrzegać nie kwasu chlebowego, tylko hipokryzji. Hipokryzji. Warto teraz przy tej okazji, myślę, też powiedzieć o kwestii winy. Zauważcie, że wina jest pewną rzeczywistością obiektywną, niezależną od tego, czy mam poczucie winy, czy tego poczucia winy nie mam. Jeżeli łamię prawo, to prawo złamałem, niezależnie od tego, czy mam poczucie tego, że złamałem prawo, czy mam poczucie tego, że złamałem i dobrze się stało. I tak samo się ma rzecz z przebaczeniem. Dlatego, że wielu ludzi może przez lata, dziesięciolecia żyć z poczuciem winy za coś, co zrobili ileś tam lat temu. Bardzo mnie tak poruszyła historia, którą opowiadał R.C. Sproul, jeden z takich właśnie teologów, pastorów, nieżyjący już. On mówił, że pierwszą wieczerzę, z którą poszedł, którą udzielał, udzielał osobie nie w kościele, tylko w szpitalu, osobie umierającej, kobiecie, na raka. I w trakcie rozmowy ona mu powiedziała, że ona jest przekonana, że ten rak i ten jej stan, w którym jest, jest spowodowany tym, że ona dokonała aborcji parę dziesiąt lat temu swojego drugiego dziecka. I w trakcie tej rozmowy właśnie on mówi, jak powiedział tej kobiecie, że tak, to ten grzech był ogromny, ten grzech jest straszny, ale to jest grzech wybaczalny. Jeżeli człowiek wyzna swój grzech, to Bóg mu ten grzech przebacza. I ta kobieta wtedy właśnie wyznała swój grzech, przyjęła tę wieczerzę już będąc pojednaną z Bogiem. Natomiast to, co jest charakterystyczne, zauważcie, że nie zawsze jest tak, że po wyznaniu grzechu mamy poczucie tego, że zeszło z nas, że mamy przebaczony ten grzech. Takie poczucie lekkości czy poczucie ulgi. Czasem tego nie ma. Ale z tym przebaczeniem, które jest od Boga, jest tak samo jak z winą. Nie zależy od poczucia. Czyli jeżeli ja rzeczywiście autentycznie wyznałem swój grzech Bogu, to mój grzech Bóg wybaczył. I moje poczucie tutaj nie jest tym, co decyduje, czy Bóg mi wybaczył grzech, czy go nie wybaczył. Tylko obietnica, którą Bóg mówi, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści z nas z wszelkiej nieprawości. Taką historię też opowiedział, że miał sytuację, też właśnie R.C. Sproul, że przyszła do niego kobieta, która mówiła, że 10 razy wyznawała swój grzech Bogu, że w pokorze, że na kolanach, że ze łzami i ciągle ma nieprzebaczony ten grzech. I on powiedział, że ona powinna uklęknąć i wyznać Bogu swój grzech arogancji. Dlatego, że jeżeli Bóg mówi, że jeżeli ktoś wyznaje grzech, to on mu przebacza, to ona w swojej arogancji uważała, że Bóg nie wypełnia swojego słowa. Że Bóg jej nie wybaczył, bo ona się tak nie czuje, jakby jej wybaczył. Zauważcie, że tak jak ta kobieta umierająca przez dziesięciolecia żyła z takim poczuciem winy, które się ciągnęło za nią z powodu aborcji, ludzie mogą z różnych przyczyn mieć poczucie winy. Pamiętam kiedyś taki film, prosta historia, kiedy brat po 30 latach niewidzenia brata dowiaduje się, że jego brat właśnie jest chory, wyrusza w podróż, żeby odwiedzić tego brata na takiej kosiarce. Prosta historia, polecam ten film. I to był weteran wojny w Wietnamie. I on w którymś tam miejscu się tam zatrzymuje, rozmawia z ludźmi i mówi, że czasem najgorsze w starości jest to, że się pamięta młodość. I opowiada taką historię, że jak był młody, był snajperem w Wietnamie. I w jego oddziale jakiś chłopczyk był taki wietnamski, który im pomagał przenosić wiadomości i był takim łącznikiem. Jakoś tak było, że on był na stanowisku i ten chłopczyk gdzieś tam jakimś rowem, nie wiem, jakimś takim trochę zasłonięty, trochę widoczny, w każdym razie przemieszczał się, ale on go dobrze nie widział. I on strzelił do niego i go zastrzelił. I przez lata właśnie ta sytuacja go jakby była w jego sercu, poczucie winy, poczucie tego, że zastrzelił kogoś, kto im pomagał, kto, no, chłopca, tak? I zauważcie, że to jest tak, że jeżeli autentycznie nie wyzna się swojego grzechu Bogu, to ta wina na człowieku pozostaje. Ale jeżeli ktoś patrzy, że rzeczywiście jestem winny, ale Jezus mówi do mnie, przyjdź, wyznaj swój grzech, a zostanie ci przebaczony. I to zrobi. To przychodzi do Jezusa i może wyznać i mieć poczucie, że jak wyznał, to mu Jezus przebaczył ten grzech. Zauważcie, że nie ma wśród nas ani jednego sprawiedliwego, kto by mógł powiedzieć, ja tu już jestem taki super, że nie muszę wyznawać grzechów, że nie mam żadnej przeszłości, której musiałbym się wstydzić. Podejrzewam, że jakby pogrzebać, to by się znalazło u każdego. I teraz albo możemy tą ciągnąć, albo możemy po prostu przyjść do Chrystusa i powiedzieć Mu o tym, że chcę ten grzech wyznać i chcę doświadczyć przebaczenia. I Jezus obiecuje, że to będzie udziałem człowieka, który to zrobi. Kto do Niego przychodzi, tego nie odrzucę precz. I to jest dla nas, słuchajcie, nadzieją, że nas nie odrzuci Chrystus, kiedy do Niego przyjdziemy, żeby wyznać nasze grzechy. Jeszcze taką historię o człowieku. Opowiadałem o nim wiele, może nie wiele, ale więcej niż raz na pewno. Ale warto powtarzać, dlatego że to jest ważna historia i ważne słowa. Był człowiek, który się nazywał John Newton. On za młodego swojego wieku, taki 18-latek, powiedzmy maturzysta dzisiejszy, tak? Tyle lat miał, zaokrętował się na statek, który woził z Afryki, ludzi chwytali po prostu i wozili jako niewolników, sprzedawali na targach niewolników. On ich bił, on ich po prostu przeklinał, pił, wszystko co najgorsze, nawet raz zostawili, jego załoga na tym statku nie mogła się z nim dogadać, takim był wrednym typem. I dobra, jakby skracając historię, w którymś momencie tak się przestraszył, że jego matka z kolei była wierząca i on od matki znał Ewangelię i wiedział, że jest Bóg. I w którymś momencie tak się przestraszył o swoje życie, że pomodlił się do Boga i się nawrócił, autentycznie się nawrócił. I potem został pastorem. Potem został pastorem, pisał pieśni przez wiele lat. Jego najsłynniejszą pieśnią jest Cudowna Boża Łaska. Napisał tę pieśń i jak zwrócicie uwagę na słowa tam, to tam nie ma opisane tego, ilu on niewolników zabił, ilu pobił, jak kradł, jak no po prostu jakich nieprawości się dopuszczał, ale są słowa człowieka, który widzi, z jakiej głębi grzechu został wyrwany. I dziękuję Bogu za tę łaskę. Kiedy już pod koniec jego życia już tracił pamięć. On właśnie także tracił pamięć, że coraz mniej rzeczy pamiętał i tak się dzieje czasami. To powiedział do ludzi, którzy byli przy nim, że wielu rzeczy już nie pamięta, ale pamięta dwie rzeczy. Że on jest wielkim grzesznikiem, a Chrystus jest wielkim zbawicielem. I to jest taki cytat, który pozostał po nim. Że on wie, on widział, on wie, ma świadomość, ile Jezus mu wybaczył, kiedy przyszedł do niego. Także zachęcam was, by przyjść do Jezusa. Jeżeli ktokolwiek z was ma jakąś taką sprawę, która się ciągnie latami, wyznać ją Jezusowi i odejść z przebaczeniem. bo Jezus to sprawił, że tak możemy do Niego przyjść i możemy tego doświadczyć. Amen.